Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Jarosław Popek, dzień dobry, witam państwa. Marsz Miliona Serc i Konwencja Prawa i Sprawiedliwości wczoraj. To były najważniejsze wydarzenia weekendu. Mamy 13 dni do wyborów, więc dzisiaj w Śniadaniu polityków w Radiu Gdańsk będziemy przede wszystkim rozmawiać o wyborach i o tym, co po wyborach. Anna Górska, Nowa Lewica, to jest mój pierwszy gość. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, witam panie redaktorze.
Jerzy Borowczak, Koalicja Obywatelska, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Jacek Szaran, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam państwa.
I Aleksander Jankowski, Suwerenna Polska, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Drodzy państwo, no właśnie wspomniałem o tych dwóch najważniejszych wydarzeniach wczorajszego dnia. Marsz Miliona Serc w Warszawie, Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w katowickim Spodku. I zacznijmy właśnie od tych wydarzeń. 13 dni do wyborów, Marsz Miliona Serc. Co tak naprawdę padło na tym marszu? Co było najważniejsze, co padło z ust Donalda Tuska? Jerzy Borowczak.
Oczywiście to, że zgromadziliśmy ponad milion osób. Te milion osób przyszło po to, żeby zaprotestować przeciwko dzisiejszej władzy, przeciwko kłamstwu, złodziejstwu.
800-900 tysięcy.
I to udało nam się w 100%. To, co mówili przywódcy demokratycznej opozycji, bardzo dobrze było przyjmowane przez te milion ponad ludzi. Także cel swój osiągnęliśmy i powinniście nam wszyscy pogratulować, że Koalicja Obywatelska, że wszystkie siły demokratyczne potrafiły taką demonstrację w Warszawie zrobić.
No nie wszystkie siły demokratyczne. Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza nie było.
Ale widziałem dziesiątki osób, ludzi od Hołowni czy od Kamysza, byli na tym naszym marszu, nieśli swoje transparenty, także byli na marszu, nie było Kosiniaka, oczywiście tak postanowiono, że oni pojadą w teren i odbędą 1000 spotkań. I tak też zrobili.
To pytanie do Anny Górskiej, czy to wydarzenie wczorajsze nie wpłynie na wyniki lewicy, bo przecież wiadomo, że Donald Tusk był głównym tutaj organizatorem tego wydarzenia.
Myślę, że jeżeli wpłynie na wyniki lewicy, to tylko korzystnie, bo to, co się wczoraj wydarzyło i wystąpienie zarówno Włodzimierza Czarzastego, jak i Roberta Biedronia było bardzo entuzjastycznie przyjęte zarówno przez wszystkie osoby tam obecne, które mogły go słuchać na żywo na miejscu, jak i przez później komentatorów, media, internet. Jest dzisiaj nawet, widziałam, bardzo mocno udostępniane w internecie, w różnych social mediach. Więc jeśli wpłynie na nasz wynik, to jestem przekonana, że na plus. Mi się wydaje, że przede wszystkim ten marsz był takim pokazem dużej mobilizacji elektoratu przez całej opozycji demokratycznej, dużej nadziei rzeczywiście na zmianę, bo to się słyszało też w rozmowach. Ja byłam tam na miejscu, byłam zaproszona przez moich wyborców z powiatu kartuskiego, z którymi pojechałam. Jechały z samych Kartus 3 autobusy, więc pojechałam z nimi i naprawdę w rozmowach powrotnych rano jechaliśmy trochę ospali, ale kiedy wracaliśmy, naprawdę była bardzo duża nadzieja, euforia i mobilizacja. Rzeczywiście bardzo liczna była ten wiec, bo to nie była demonstracja, to nie był protest, tylko to był po prostu wiec. Nie wiem, czy milion, czy 900 tysięcy, czy milion 100, na pewno nie, tak jak podaje polska policja, 60 tysięcy, no bo byłam w tym tłumie, zresztą widzimy te obrazki, nawet tutaj teraz możemy je obserwować na ekranach. Było to na pewno dużo więcej osób niż 4 czerwca. Myślę, że sama Warszawa była dużo bardziej zmobilizowana. Były takie sytuacje, kiedy już ruszyliśmy w tym marszu i nagle z bocznych ulic zaczęły po prostu wchodzić dziesiątki tysięcy ludzi i ten dalsza część, niestety staliśmy i czekaliśmy, aż wszyscy do tego głównego pochodu dołączą.
Czy to nie jest mobilizacja zmobilizowanych?
Nie, właśnie wydaje mi się, że ta mobilizacja i ten marsz bardzo dobrze będzie rezonował właśnie wśród tych osób, które się jeszcze wahają, które miały takie być może takie myśli, że a może nie warto, bo to i tak nic nie zmieni. Ten marsz pokazał wyraźnie, że ta zmiana jest absolutnie w zasięgu ręki, że zmiana jest możliwa i że wygramy te wybory. I na tych wszystkich wyborców, którzy oczekiwali takiego wyraźnego sygnału, że jest determinacja, jest mobilizacja i idziemy po zwycięstwo, to ten marsz absolutnie takim sygnałem dla nich był i jestem przekonana, że to zmobilizuje dodatkowo nasze elektoraty i zmobilizuje elektoraty wszystkich partii opozycji demokratycznej, bo też nie było na miejscu Kosiniaka, nie było Hołowni, ale też byli wspomnieni, pozdrowieni ze sceny, więc nie ma w tej chwili żadnego, jest pełna zgoda w całym obozie opozycji demokratycznej, że każdy walczy jak może o maksymalną mobilizację swoich elektoratów i to się uda.
To spytam teraz Aleksandra Jankowskiego, bo dzisiejszy gość Radia Gdańsk, Tadeusz Cymański, stwierdził, że chętnie też by wziął udział w tym marszu, gdyby okazało się, że zabierze trochę głosów, trochę procentów wyborczych Szymonowi Hołowni i przysporzy nawet Koalicji Obywatelskiej, bo przecież to, jeżeli trzecia droga nie wejdzie do Sejmu, może spowodować, że Zjednoczona Prawica będzie miała samodzielne rządy.
Znaczy ja osobiście, patrząc na to, jakie osoby były na tym marszu, mam tutaj najbardziej na myśli jednego z przedstawionych liderów, którzy byli w samym przedzie i na scenie też przemawiali, pana Michała Kołodziejczaka. Ja osobiście jako osoba, która całą swoją pracę jako wicewojewody poświęciłem na rzecz rolnika i pomorskiego rolnictwa i z tymi rolnikami jestem na co dzień i staram się wspólnie wypracowywać jakieś rozwiązania, rozwiązać ich problemy. Ja bym w takim towarzystwie nie chciał być. Nie chciałbym być człowiekiem, który zdradził polską wieś, który, co jest w ogóle dla mnie bardzo dziwne i ja przyznam, że jako no młoda osoba w polityce, ale jednak jestem bardzo zdziwiony, że miesiąc czy półtora miesiąca po wejściu na listy można nagle stać się liderem jakiejś formacji. Nie wiem, jak wyborcy Platformy czy też działacze czują się z tym, że teraz Michał Kołodziejczak, który jeszcze kilka miesięcy temu obrażał ich lidera Donalda Tuska, zarzucał mu wszelkie możliwe najgorsze rzeczy, słusznie zresztą, ale jednak teraz jest jako ich lider i ma ich reprezentować. Zresztą posłuchajmy sobie, jaki ten człowiek jest... Przepraszam, że dopowiem, jak jest próżny, ponieważ ja uważnie słuchałem tych wystąpień z Marszu Warszawskiego i no, u pana Kołodziejczaka to za chwilę było tylko słyszeć ja. Nie skandujcie teraz, bo teraz ja mówię. Będziecie potem skandować, teraz ja się wypowiem, bo mam mało czasu. No ja przyznam, że jestem
zdziwiony. Boicie się tego Kołodziejczaka,
nie,
że wam odbierze.
Panie pośle, ale ja panu nie przerywałem. Jakąś taką elementarną kulturę tutaj zastosujmy, tak? No panie pośle. Ale w każdym razie pan mówi o tych 800 tysiącach, czy tam...
Obraża
tam
pan naszego koalicjanta.
Ponad miliona. No, koalicjanta, chyba członka na liście, no ale no przyznam, że pan Kołodziejczak sam się obraża tym, jakim jest sprzedajnym człowiekiem i sami rolnicy go obrażają. No zwróćmy uwagę, że rolnicy się od niego wrócili. Tam nie było widać jego byłych działaczy, a wręcz jego działacze za grunie zakładają teraz konkurencyjne formacje, żeby właśnie walczyć z panem Kołodziejczakiem. Ale to na bok. Ale bardzo ciekawe są te kwestie frekwencyjne. Ja powiem, że mi tylko brakowało na tym marszu Romana Giertycha, ale jestem pewien, że tą frekwencję, tak jak pan przewodniczący Tusk powiedział, podbijał razem z silnymi razem retweetami, followersami i oglądalnością na YouTubie, no bo przecież było wskazane, że milion serc to nie jest tylko milion w Warszawie, ale to są wszyscy, którzy oglądają, retweetują czy obserwują na Facebooku.
To pytanie do Jacka Szara. Na co panu zwróciło największą uwagę na tym marszu?
Przede wszystkim ja bym chciał na początku swojej wypowiedzi wrócić do tego, co powiedzieli tutaj przedmówcy z opozycji. No, ja mam takie wrażenie, że tutaj państwo sami nie wierzycie w to, co mówicie, że było milion osób. Bo dla mnie to i można powiedzieć, że było i 8, i 10 milionów i tutaj mikrofon czy papier wszystko przyjmie i można wszystko po prostu powiedzieć. Natomiast to był marsz tylko zorganizowany tylko po to przez Donalda Tuska, aby wciągnąć przystawki, czyli Szymona Hołownię i Lewicę. Szymon Hołownia nie wziął udziału w tym marszu. Nic konkretnego Donald Tusk na tym marszu, na tym wiecu nie przedstawił. Żadnej propozycji dla Polaków, żadnej wizji. Dlatego widać ewidentnie, że jedyną wizją Donalda Tuska jest to, aby poprzez Berlin i Niemcy w dalszym ciągu podporządkowywać zagranicznym instytucjom Polskę. My się sprzeciwiamy temu i 15 października będziemy chcieli w jasny sposób pokazać, że jednak my mamy rację i że jednak tutaj to, co przez 8 lat Donald Tusk wprowadzał w Polsce, chociażby podwyższony wiek emerytalny, który był konsultowany między innymi z Angelą Merkel, rozbrajanie polskiego wojska, rozbrajanie Polski Wschodniej, na to my się nie zgadzamy i dlatego 15 października trzeba głosować na Prawo i Sprawiedliwość.
No dobrze, ten marsz Miliona Serc został ogłoszony przez Donalda Tuska po takim wydarzeniu, kiedy pani Joanna, która została opisana przez TVN, miała zostać zatrzymana przez policję i w bardzo brutalny sposób traktowana przez policję z powodu aborcji, a wczoraj podskarżyła się w Radiu Tok FM. Zaznaczę, że to jest Radio Tok FM, czyli radio bardzo mocno związane z opozycją. Poskarżyła się, że nie została zaproszona na ten marsz. Dlaczego, Jerzy Borowczak?
Ja też zostałem zaproszony, tak jak wszyscy, którzy tam przyszli. Jeśli milion ludzi było ponad i do każdego wysłać trzeba było zaproszenie, mówiliśmy o tym w radio, mówiliśmy w internecie.
Pretekstem do tego marszu właśnie było to wydarzenie związane z panią Joanną.
Nie tylko ją. Masę kobiet PiS zniszczył. I to, co Jarosław mówi, że mogą se żyć te kobietki, mogą tam coś robić, no to przeciwko temu, tej właśnie arogancji PiSu. ten marsz nie był tylko dla pani Joanny, ale dla wszystkich Polek poszkodowanych przez PiS. Przez te 8 lat tego łajdactwa, tego złodziejstwa, tych 230 tysięcy czy 70 wiz sprzedanych na rynkach. Przeciwko temu był ten, przeciwko zbożu z Ukrainy nazwanym technicznym.
Przeciwko
temu, że minister Kowalczyk podpisuje decyzję nie kontrolować składów wielowagonowych i do Polski wjeżdża wszystko, tylko nie wiemy co. I ten marsz był przeciwko temu, przeciwko tej władzy. Jak ona jest zła, jak ona jest nieudaczna. No przecież widzimy, Mateusz Morawiecki 2 razy skazany za kłamstwa, ale na konwencji dalej kłamie, dalej brnie w te swoje kłamstwa i ci ludzie wyszli na ulicę właśnie przeciwko temu zaprotestować. Bardzo ładnie, ponad 1 milion ludzi i myślę, że 15 października tak samo zdecydują ludzie, że PiS pozostanie w opozycji.
To jest bardzo ciekawe, jak wam się te wszystkie liczby tak rozszerzają, Aleksander bo Jankowski. Z kilkuset list wam się robi 250 tysięcy, ze 100 tysięcy ludzi robi się wam 1 200 000. Ale ja zapytam pana posła, panie pośle, pan poseł jest z Pomorza, bo kiedy zaczął się kryzys uchodźczy, mieliśmy duży napływ Ukraińców do naszego kraju, to można było się przejść po Gdańsku, po Sopocie, po Gdyni i tych ludzi było widać, po prostu było ich widać na ulicach, było słychać ich ukraińską mowę, było ich widać, ludzie z nimi obcowali, no byli po prostu fizycznie. To gdzie są te setki tysięcy migrantów, które rzekomo nasza władza wpuściła, panie pośle. Gdzie oni są?
To widać,
gdzie oni są w Gdańsku? Gdzie oni są w Gdyni? Ale panie pośle, ale Ukraińcy wjeżdżali do naszego kraju i byli wszędzie, w całym kraju. Tak.
Ich widzimy,
ale gdzie są ci muzułmanie? Gdzie są ci Filipińczycy? Gdzie oni są w Gdańsku?
Wizy i
gdzie
oni pojechali są w Gdyni? Do Niemiec?
Gdzie oni są w Sopocie? Chodzi gdzie oni są w Lęborku? Gdzie oni są w Wejherowie? Gdzie oni są w Słupsku? Gdzie oni są, panie pośle?
80 tysięcy przyjęliśmy Afgańczyków.
Czy ja muszę wziąć lupę, żeby ich znaleźć? Czy może powinienem, jaki nazywa się posłanek, sugerować w Szuwarach? W Szuwarach się chować, żeby tego Achmeda, co płynie rzeką przez 5 dni, odnaleźć, panie pośle.
Niech pan weźmie od ministra Wawrzyka, czy jakąś tam nazywał, i pan zobaczy. 7 osób aresztowanych.
Ale co ma wziąć od ministra Wawrzyka?
Te dane, które my dostaliśmy. 270 tysięcy.
Minister Wawrzyk wam jakieś dane przekazał? Ze szpitala chyba.
Tak, nie. Kontroli poselskiej.
Dobrze, no drodzy państwo, jeszcze wróćmy, to jest fakt.
Tak rządzi PiS.
Wróćmy jeszcze do wczorajszego marszu. Czy to nie jest, pytanie do Anny Górskiej, czy to nie jest egzemplifikacja takiego twierdzenia, że opozycja ma jeden program, czyli antypis?
Nie, wydaje mi się, że nie. Wczoraj padały bardzo różne postulaty z tej sceny, przedstawione przez różne partie, przez Donalda Tuska, Trzaskowskiego, Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń, mówili bardzo dużo o naszym programie. Mówiliśmy między innymi o prawach kobiet, ale mówiliśmy też między innymi o świeckim państwie, mówiliśmy o tym, że powinniśmy przywrócić praworządność w Polsce, mówiliśmy o wielu ważnych rzeczach, wiele ważnych rzeczy padało wczoraj z tej sceny, więc wiemy doskonale, my jako lewica przede wszystkim, to chciałabym podkreślić, my tydzień w tydzień robimy konwencje programowe na przeróżne tematy. Były konwencje poświęcone pracy, były konwencje poświęcone temu, jak w Polsce żyje się rodzinom, były konwencje poświęcone ochronie środowiska. W sobotę mieliśmy tutaj w Gdańsku w Amber Expo konwencję dotyczącą praw kobiet i mobilizującą kobiety do głosowania, bo to, co wiemy dzisiaj, to wiemy, że kobiety, tak naprawdę ten rząd obalą kobiety. I pokazujemy ten program na każdym kroku. Ja myślę, że ten wczorajszy marsz miał trochę inny charakter. Przede wszystkim on miał charakter mobilizujący i takiego pokazania tej jedności, pokazania tego, że jest bardzo duża determinacja po stronie elektoratu wszystkich partii demokratycznych do tego, żeby pójść na te wybory, żeby przekonać jak najwięcej osób do pójścia na wybory, żeby po prostu zmienić tą władzę po 15 października. I taki efekt absolutnie uważam, wczoraj osiągnęliśmy.
No to pytanie do Jacka Szarana. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości wczoraj w katowickim Spodku. Tam padły konkrety.
Prawo i Sprawiedliwość ma program, Prawo i Sprawiedliwość ma wizję, w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, która w swoim programie ma tylko i wyłącznie 8 gwiazdek, bo na tym marszu myśmy nie zobaczyli jakiejś wizji Polski, nie zobaczyliśmy żadnego programu, który Platforma Obywatelska chciałaby realizować, natomiast Prawo i Sprawiedliwość posiada ten program. Program to Bezpieczna Przyszłość Polaków, który jest przedstawiany już relatywnie od kilku miesięcy i my jesteśmy tutaj partią, która jest partią sprawdzoną, która realizuje swoje postulaty wyborcze i tak samo w przeciągu najbliższej kadencji, najbliższych 4 lat swój program będziemy realizować. Widzimy chociażby tutaj w naszej na terenie naszego województwa, jak rozwija się Pomorze, jak rozwijają się chociażby mniejsze aglomeracje, oprócz aglomeracji trójmiejskiej, która z natury jest wielką i jest zasobną tutaj w różnego rodzaju inwestycje. Natomiast za czasów Platformy Obywatelskiej nie pamiętano o Polsce lokalnej. Prawo i Sprawiedliwość pamięta o Polsce lokalnej, pamięta o osobach, które zostały wykluczone przez bandyckie reformy lat 90. Leszka Balcerowicza i Janusza Lewandowskiego, które doprowadziły wiele milionów Polaków do skrajnego ubóstwa. Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 8 lat zlikwidowało w znaczący sposób albo i praktyczny sposób w Polsce ubóstwo, więc to jest ten nasz konkretny program, który chcemy realizować przez najbliższe 4 lata, a później i przez kolejne kadencje, aby poziom życia Polaka był taki, na takim samym poziomie jak przeciętnego Niemca.
To jeszcze spytam Aleksandra Jankowskiego, mamy 13 dni do wyborów, czy jeszcze jakieś punkty programowe, jakieś obietnice dla Polaków, czy z jednej, czy ze strony opozycyjnej, czy ze strony Zjednoczonej Prawicy, mogą paść w taki sposób, że mogą zdecydować o wyniku wyborów?
Znaczy ja po pierwsze podkreśliłbym, panie redaktorze, że obecnie Rzeczypospolita Polska, naród polski potrzebuje rządu, który zapewnia stabilność, który zapewnia rzetelność, który zapewnia przede wszystkim skuteczność. I to po rządach Zjednoczonej Prawicy przez te 8 lat widzimy. My jesteśmy jedną z niewielu formacji, powiem tak, formacji, bo Zjednoczona Prawica to jest ideowo też jedna formacja, która przez 8 lat wypełniła większość, zdecydowaną większość swoich obietnic wyborczych z poprzednich wyborów, co jest ewenementem, jeżeli chodzi o Trzecią Rzeczypospolitą. Ale przede wszystkim ja chciałbym zwrócić się do słuchaczy, żeby państwo sobie przez te kolejne 13 dni, które zostało, porównali tak naprawdę wypowiedzi dwóch liderów. Lidera obozu Zjednoczonej Prawicy i lidera opozycji, nawet z tych konwencji. I to można sobie łatwo sprawdzić, bo w internecie są wycinki, jeżeli chodzi o wypowiedzi tych dwóch panów. Proszę zwrócić uwagę, że jeden i drugi oczywiście krytykuje przedstawiciela drugiej strony, ale zobaczmy, w jaki sposób ta krytyka jest dokonywana. Bo pan prezes Kaczyński krytykuje merytorycznie, a pan Donald Tusk mówi o jakichś karłach. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Mówi o karłach, daje chwilę, żeby ludzie tam się wykrzyczeli, wygwizdali, żeby...
Nie mówił o wzroście.
Przepraszam bardzo, panie pośle, ale mówił o karłach i tak naprawdę, panie pośle, Polacy są inteligentni, wyborcy są inteligentni i pan Donald Tusk też jest inteligentny i pan również. Zrobienie tak znaczącej przerwy po tych karłach jest ewidentnym sugerowaniem niskiego wzrostu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To, że sobie pan Donald Tusk potem dodał po długiej przerwie jakieś inne rzeczy, to już nieważne. Mamy pana Kołodziejczaka, który krzyczy po giergowsku pomożemy. Jeszcze tylko brakuje, żeby zaraz były jakieś zeplute karły. No dla mnie coś takiego jest niedopuszczalne. Ja takiego języka w debacie publicznej nie używam. I to sobie można bardzo łatwo sprawdzić. Można sobie prześledzić moje wypowiedzi. I większość moich kolegów z naszej formacji również tak się nie odzywa. A jednak po drugiej stronie mamy same hasła typu 8 gwiazdek i niektórzy wasi przedstawiciele mówią, że to jest ich program polityczny. Mamy nienawistne sformułowania wobec polskości, wobec narodu polskiego. Mamy nienawistne sformułowania wobec wyborców drugiej strony. No coś takiego w polskiej debacie publicznej pojawiło się dopiero wtedy, kiedy państwo przyszliście do opozycji. Wy nadajecie tę narrację, wy szczujecie Polaków na Polaków i to w momencie, kiedy my tak naprawdę potrzebujemy jedności. I rząd Zjednoczonej Prawicy taką jedność właśnie zapewnia. Jedność na poziomie reform socjalnych, jedność na poziomie reform gospodarczych, jedność na poziomie bezpieczeństwa. I proszę państwa, proszę sobie porównać te wypowiedzi, o których powiedziałem. Państwo sami podejmiecie decyzję 15 października wybierzecie tą formację, która zapewnia właśnie stabilność i szacunek w debacie publicznej.
Anna Górska, bardzo zachęcam do porównywania sobie tych wypowiedzi, naprawdę, wypowiedzi polityków opozycji demokratycznej, którzy mówią właśnie o jedności, o tym, żeby głosować z marzeniami, żeby głosować sercem, że Polska jest najważniejsza, że wszyscy jesteśmy Polakami.
Tak,
i dla wszystkich w Polsce jest miejsce, kontra wypowiedzi chociażby z wczorajszej konwencji polityków Prawa i Sprawiedliwości, których chyba częściej padło, jak to straszna agenda niemiecka chce rządzić Polską, jak na
fakty,
każdym kroku odbieracie połowie polskiego społeczeństwa, polskie obywatelstwo, bo wyborców opozycji demokratycznej po prostu nazywacie wprost Niemcami, gdzie premier wykrzykuje na wiecach na temat demokratycznej opozycji patałachy i ja rzadko słucham przemówień premiera, ale jak tak się złożyło, że byłam zmuszona...
Ale chyba pani nie do końca usłyszała, bo to było o Donaldzie Tusku i Platformie Obywatelskiej,
bo siedziałam akurat w studiu telewizyjnym i czekałam na wejście, kiedy na przemówieniu premiera Morawieckiego w Tomaszowie Lubelskim powtarzał powielokroć, aż po prostu w histerii krzycząc o ludziach, którzy są jemu przeciwni, patałachy. Takiego słowa używał. I taka jest narracja, którą wy prowadzicie. I to, co się wydarzyło wczoraj w Spodku, tam nie było żadnej wizji państwa. Nie było tam niczego innego, jak straszenie opozycją i straszenie Tuskiem, który zamieni Polskę, nie wiem, w Niemcy. A przed chwilą sam pan powiedział, że Polacy powinni zarabiać tak jak Niemcy. I my się wszyscy co do tego zgadzamy. Wszyscy się co do tego zgadzamy. Tutaj nie ma żadnej niezgody pomiędzy nami.
Tylko, że, szanowni państwo,
więc
tylko...
z jednej strony używacie tych Niemiec, jakiego takiego statusu, jakiegoś luksusu i dobrego i bytu i powodzenia i świetnie, bo wszyscy chcielibyśmy i zapewniam, że te 1,5 miliona ludzi w Polsce, którzy dzisiaj pod waszymi rządami żyją w skrajnym ubóstwie, czyli poniżej minimum egzystencji,
wasz gusto
a wśród
podał.
Nich są
skąd
dzieci
pani posiada
i emeryci.
Te dane? Skąd te dane?
To są oficjalne dane.
Zgooglać. Drodzy można państwo, wszystko znaleźć. To między innymi tych ludzi też wyzywacie od Niemców, od patałachów, gardzicie nimi. Weszliście na plecach emerytek i emerytów do Sejmu. No,
przepraszam bardzo, ale jeżeli chodzi o festiwale władzy, pogardy, to Platforma Obywatelska, Lewica i wasze formacje są w tym mistrzami.
Na lodzie.
Są
dzieci,
mistrzami. Wy gardzicie polskością, gardzicie polskim mundurem, gardzicie obywatelami, właśnie tymi najsłabszymi, których pani tutaj rzekomo broni. Zwróćmy uwagę, na czyich konwencjach wypowiadają się osoby zaangażowane politycznie, zaangażowane społecznie, które są niepełnosprawne.
Mieliśmy, na naszych konwencjach.
No, tak, tak, no jakoś tego nie widziałem. Zwróćmy uwagę.
Na naszych listach są uwagę, osoby z niepełnosprawnościami.
Na naszych również.
Na
zwróćmy uwagę, że dopiero przez te ostatnie 8 lat.
Przez
te ostatnie 8 lat.
Nie zrozumieją
rząd Zjednoczonej Prawicy przeprowadził kompleksowe reformy społeczne. Kompleksowe reformy dla osób niepełnosprawnych umożliwiają aktywność zawodową. Zlikwidowaliśmy niegodne nazywanie osób niepełnosprawnych podopiecznymi.
I wypieliście się na ludzi, którzy najbardziej potrzebują pomocy w tym kraju.
Tak?
To dobrze, tak. Jacek Czara, ja mam tu apel do pani.
Przecież widzieliśmy to w Sejmie, widzieliśmy, co robiliście z niepełnosprawnością.
Ja mam tutaj...
Jak ich traktowaliście?
Ja mogę coś powiedzieć?
Do ubikacji nie mogli pójść.
Ja mam tutaj apel do pani Górskiej, żeby się jednak uspokoiła, bo jednak taka reakcja naprawdę... Taka
koniec
reakcja naprawdę jest, taka
koniec
reakcja naprawdę
kłamstw.
Niestety w Platformie i w opozycji jest,
w studiu, ja
i w opozycji
rozumiem,
jest dość powszechna.
Ale, koniec, dosyć ale tego. Ktoś w końcu musi
ale,
wam
czy
powiedzieć
ja mogę coś powiedzieć?
W oczy.
Czy ja mogę coś powiedzieć? Dziękuję bardzo. No niestety, no taka reakcja naprawdę w Platformie Obywatelskiej i w opozycji jest niestety powszechna. Ja powiem pani, jaka jest wizja państwa Prawa i Sprawiedliwości. Wizja państwa silnego, nie zwasalizowanego ani Berlinowi, ani Moskwie.
Zrobiliście
tego,
wszystko,
co,
żeby było
tego, co przez 8 lat nie? robił Donald Tusk, gdzie na telefon od Angeli Merkel...
Umówiliście się na wykonanie kamieli milowego, nie zrealizowaliście nic.
Ja mam do pani taką prośbę.
Pan Jacek nie przerywał.
Właśnie, ja po pierwsze nie przerywam, ale jeżeli pani chce, żebym ja pani również przerywał, no to możemy w taki sposób prowadzić dyskusję, ale nie sądzę, żeby to była atrakcyjna dyskusja
proszę,
dla
tak
naszych słuchaczy.
Ja bardzo dziękuję, że panowie tak postanowiliście mnie tutaj
więc
to jest niebywałe.
No najwidoczniej trzeba. Ja pani powiem wprost. Angela Merkel zadzwoniła do Donalda Tuska i wręcz mu nakazała...
A pan był świadkiem tego telefonu. No co za ugarstwo.
Jesteśmy w 2023 roku.
Co za ugarstwo.
Czy mamy w dalszym ciągu...
I to właśnie w 2023 roku pan Mark Weber mówi o wrogach w narodzie polskim. Mówi o stawianiu zapory ogniowej. Jeżeli pani uważa,
osób z niepełnosprawnościami samodzielnie wychowującymi dzieci,
nie ma interesu niemieckiego w tych wyborach w Polsce, to pani nie ogląda tego, co się wokół pani dzieje.
O tym chcę usłyszeć
pani,
od was.
Ale niech się pani uspokoi, naprawdę.
Szukacie tematów zastępczych i macie w nosie tak naprawdę codzienność zwykłych ludzi.
Ciężką pracę ludzką nie szanuje.
Jest pani zdenerwowana, bo po prostu...
Nie jestem zdenerwowana, tylko nie mogę już słuchać
problem polega na tym,
problem polega na tym,
że pani i pani kolega z jednej listy, pan Borowczak, tak reagujecie naprawdę i na program Prawa i Sprawiedliwości i na 8 lat...
Mówisz o telefonie Merkel do Tuska, jakbyś go słyszał. No.
Ale panie pośle, ale na to są dokumenty. Na to są dokumenty i to jest to było przedstawione chociażby w programie Reset. Proszę obejrzeć ten program.
I drodzy państwo,
drodzy państwo,
kim
się dobrze, bo ja naprawdę zaraz zakończę tę audycję, jeżeli będziecie sobie przerywać. Naprawdę. Pani Anno, to... Ja prowadzę ten program i być
nie
może...
Chcą Angeli Merkel.
Ja prowadzę ten program i być może dowiemy się o tym, w jaki sposób osoby niepełnosprawne otrzymają pomoc za jakiś czas. Na razie rozmawiamy na temat zupełnie inny. Drodzy państwo, wybory się odbędą. ktoś wygra, ktoś przegra. Według sondażu przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej 49,4% respondentów uważa, że opozycja nie powinna rządzić po wyborach. 50,6% uważa, że powinna rządzić i to, że ta dyskusja w naszym studio też pokazuje, że polaryzacja w naszym społeczeństwie jest ogromna. Natomiast wybory się odbędą, ale problemy pozostaną. I najpierw spytam państwa o temat następujący, bo na pewno po wyborach będzie to temat nadal bardzo mocno dyskutowany. Relokacja uchodźców. Znowu Komisja Europejska, Unia Europejska zastanawia się nad tym i coraz bardziej dąży do tego, żeby ta przymusowa relokacja uchodźców była. Jak zareaguje na to Koalicja Obywatelska? Jerzy Borowczyk.
No, myślę, że PiS się nie powinien martwić. 270 tysięcy wiz dla muzułmanów i to są informacje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dlatego 7 osób aresztowanych, dlatego pan...
Ale jak pan sam powiedział, większości z nich nie ma w Polsce.
Więc...
Jeżeli już
ale
nawet
mówimy
był...
o przestępstwie, jak ten rząd rządzi.
Ale ja pytam o relokację uchodźców, nie pytam
gdzie
o...
Gdzie są właśnie te mafie, nie pytam które o przemycają i handlują ludźmi? Jeśli chodzi o relokację, nam to nie grozi, na nic się nie zgodzimy, co by nas do tego przymuszało.
I czyli koalicja się nie zgodzi na to.
Możemy powiedzieć o tym, że mamy dzisiaj 1,5 miliona
Panie pośle,
Ukraińców,
niech pan powie słuchaczom razem, jest pan za przymusową relokacją.
Mamy ludzi jeszcze do pracy, ale pamiętam, kiedy przemysł stoczniowy brakowało ludzi i trzeba było ich sprowadzać. Oczywiście mówiliśmy o tym, żeby ich sprowadzać z Europy, a nie właśnie tam gdzieś z krajów muzułmańskich, czy też azjatyckich. I tego się będziemy trzymać.
Czyli deklaruje pan, że relokacji przymusowej do Polski nie będzie?
Nie będzie takiej.
Dobrze, Jacek Szaran.
No doskonale wiemy,
przypilujemy to, co
doskonale
PiS zrobi,
wiemy,
tak?
Doskonale wiemy, że Platforma Obywatelska, jak dojdzie do władzy, to tych uchodźców przyjmie. No, na pewno nie będą...
Z wami taka
na pewno, panie pośle... Naprawdę, umówmy się, że ja panu nie przerywałem, pan mi nie
jak
będzie
nie?
przerywał.
No, no. I to jest właśnie ich prawda, no. Wtrącał się co drugie słowo, a teraz mój żyje.
Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwko relokacji i jedynie Prawo i Sprawiedliwość może zabezpieczyć interes Polski w postaci braku zgody na przymusową relokację ze strony Unii Europejskiej, a w głównej mierze tutaj ze strony Niemiec i ze strony Berlina. Platforma Obywatelska praktycznie tą decyzję przez rząd Ewy Kopacz zaakceptowała. Chciała przyjąć przymusowych imigrantów, tylko dojście do władzy rządu Prawa i Sprawiedliwości spowodowało, że tych nielegalnych imigrantów, tych uchodźców w Polsce po prostu nie ma. I to jest fakt, który tutaj no niestety, ale politycy Platformy Obywatelskiej nie mogą zdzierżyć. Powrót Platformy Obywatelskiej do władzy doprowadzi do tego, że zostanie zaakceptowana przymusowa relokacja i niestety, ale tutaj no, żadne słowa tego nie zmienią.
Aleksander Jankowski.
Panie pośle, a czemu jak była głosowana uchwała w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej właśnie przeciwko próby narzucania Polsce właśnie tego systemu przymusowej relokacji, czemu pan wyciągnął kartę do głosowania?
Dlatego, że PiS to jest władza zdegenerowana, gra wszystkim,
czyli nie chce
co
pan być
może,
posłem Rzeczypospolitej
obraża
Polski.
Naród polski.
Czyli uważa pan, że
patrzy,
obywatel, który na pana
spodku,
głosował...
Tylko szkoda, że on nie odleciał
czyli
w kosmos.
Dlatego uważa,
razem
czyli uważa pan, że obywatel,
no,
który na pana głosował,
panie pośle,
nie zasługuje na to, że pan reprezentował
nie,
jego zdanie
nie
w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej?
Nie zasługuje PiS, żeby z nim prowadzić jakiekolwiek ustawy, bo wy wszystko robicie pod siebie, nie pod naród.
To czemu trzecia droga wymyślicie, nie wyciągnęła kart?
Nie wiem, zapytać trzeba ich, ale my z wami nic
dlatego,
nie będziemy robić, bo wy nie
demokracji.
Jesteście... Bo wy jesteście notorycznymi kłamstwami. Wasz premier był skazany 2 razy za kłamstwo.
Jak panie pośle, może pan określić siebie jako osobę, która bierze czynny udział w demokracji, kiedy pan wyciąga kartę do głosowania?
Tak, wyciąga. W takich sprawach jak wy, to będę zawsze wyciągał.
Ale to dlaczego
bo
pan
wy
wyciągnął?
Robicie
bo
sobie
nie chciał pan zagłosować na tak, czy na nie?
Polityczną hucpę. I w tej hucpie my nie będziemy brać udziału.
Reprezentujemy...
Z wami
reprezentujemy
żadnych spraw nie będziemy...
Panie pośle, hucpa to było 8 lat
to są wasze hucpy.
Czy nie chce
Polaków.
Pan po prostu podejmować decyzji w kluczowych dla Polaków
nie
sprawach?
Nie w takich razem
bo,
z PiS-em,
nie,
bo
pośle,
to nic dobrego Polsce nie
ale panie
służy.
Pośle, wyciągnięcie karty to jest jednoznaczne pokazanie obywatelom, że to, co wy mówicie na ulicy, w mediach, to jest po prostu jedno wielkie kłamstwo.
Obywatele pokażą wam ten gest.
Bo wy bardzo dobrze wiecie, że Polacy są przeciwko... Że Polacy są przeciwko przymusowej relokacji, że Polacy są przeciwko przymusowemu narzucaniu przez Unię Europejską Europejską migrantów, ale wy baliście się wziąć udział w tym
głosowaniu. A wy robicie referendum, wszyscy się, mówią
tak,
o
uchodźcach, ale właśnie robimy referendum właśnie dlatego, żebyście już nigdy więcej nie mogli wyciągnąć kart ważnych dla Polaków spraw.
Żeby Platforma nie oszukała.
No właśnie o tym. Książek jakichś dziwnych
no nie, no panie poszedł, no wyciągnął pan kartę, sam no, się pan przyznał do tego,
tak,
czyli,
i w
nie,
czyli
odmawia
zawsze,
pan podjęcia decyzji ważnej dla polskiego narodu sprawie. Dlatego
hucpa?
Właśnie tak ważne jest referendum.
Osiem lat temu mogliście zrobić takie referendum, nie sprzedawać Stoczni Gdańskiej, nie sprzedawać
tak
Lotosu.
Tak ważne jest trzecie i czwarte pytanie, żebyście już nigdy więcej nie mogli mamić Polaków swoimi kłamstwami i żebyście nie mogli więcej wyciągnąć kart w tych ważnych sprawach i musieli być związani tym, co naród polski sobie życzy, żeby było, czyli zero przymusowej relokacji, zero przymusowej relokacji i ochrona polskich granic.
No dobrze, panowie, na pewno nie dogadacie się w tej kwestii, ale kwestia wyciągnięcia tej karty jest dosyć istotna, bo przecież można było zagłosować przeciw.
To się bierze w tej hucpie udział.
Trzecia droga wzięła
udział.
W tej
hucpie nie wolno brać udziału. Przecież my mamy masę takich ustaw, w których PiS w coś sobie włożył. Dom Plus, te wszystkie fundacje narodowe, wyprowadzenie z budżetu pieniędzy, poza budżet, poza kontrolę Sejmu. No w tym
to pokazuje, jak politycy Platformy Obywatelskiej traktują Polaków, czyli niepoważnie.
Tak,
nie traktują, nie traktują
widzimy
poważnie.
Jak babcia Kasia, czy ona tam ma, jak wy ich traktujecie.
Nasi posłowie głosują.
Nie traktują poważnie,
tysiącami policjantów.
Dlatego zapraszamy wszystkich do tego, aby wziąć udział w referendum. Referendum jest świętem demokracji i będzie można zabrać głos w tym referendum i wyniki referendum będą wiążące dla każdego, kto w przyszłości będzie rządził, również, co nie daj Boże, Platformy Obywatelskiej, która myślę, że jednak mimo wszystko nie będzie rządzić, bo jednak Polacy to mądry naród i nie dadzą kolejnych 4 lat rządzić osobom, którzy kompletnie do tego się nie nadają, którzy przez 8 lat prywatyzowali majątek państwowy. My na to się nie zgadzamy. 15 października Polacy będą mogli w tym zakresie również zabrać głos.
No dobrze, wspomnieli tutaj panowie o referendum, to spytam Annę Górską. Weźmie pani udział w referendum?
Nie wezmę udziału.
A dlaczego?
Ponieważ uważam, że to referendum to jest po prostu nic innego jak przejaw histerii ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
I wydanie milionów złotych,
tak.
Miliarda.
I ominięcie też referendum. Przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczych. Teraz ja
referendum.
Mówię, proszę pana, proszę mi nie przerywać. I jest to sposób też na ominięcie przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczej, bo dodatkowo poprzez różne fundacyjki, stowarzyszenia, dofinansowywane przez spółki Skarbu Państwa i tak dalej, przez lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, teraz się prowadzi wielką dodatkowo obok wyborów kampanię referendalną, gdzie po raz kolejny można powtarzać, jak to te straszne Niemcy i ta straszna Unia i w ogóle niczego nie będzie. I to jest tylko i wyłącznie przejawem histerii. Nie ma Prawo i Sprawiedliwości pomysłu na to, jak wygrać wybory, oferując Polkom i Polakom lepszą Polskę, lepszą przyszłość, godne życie, więc wymyśliło sobie referendum. I my w tym referendum nie weźmiemy udziału. Referendum, które przyznaję, zgadzam się,
tak,
jest świętem
demokracji.
Powinno być przeprowadzane w godnych warunkach. Jeżeli chcemy odpowiadać na najważniejsze dla Polek i Polaków pytania, to powinniśmy się tylko na tym skupić. Nie mieszać tego z procesem wyborczym, na które nakładają się dodatkowe emocje związane po prostu z bieżącą walką polityczną. Referendum jest bardzo poważnym narzędziem, które powinno być używane w sposób rozważny, roztropny i w warunkach, które pozwalają podjąć rzeczywistą, realną decyzję na temat tego, o co się Polki i Polaków pyta. Dzisiaj takich warunków nie ma. Pytania są proste, pytania są bezsensowne, napisane na kolanie.
Pani Szydło swoje. No przecież to co jaja.
Napisane na kolanie, zresztą już po ich ogłoszeniu nagle zmieniane, bo się okazało, że coś tam jednak nie tak było z jakimś pytaniem. No. Więc naprawdę robicie sobie żarty z tak poważnego narzędzia, jakim jest referendum ogólnopolskie i nie weźmiemy w tym udziału i zachęcamy wszystkich naszych wyborców,
aby nie brać udziału
Nowej
w tym
Lewicy,
referendum.
Aby nie brać udziału w tym referendum, nie odbierać karty do głosowania, zwrócić uwagę w komisji, aby zostało odnotowane, że nie została pobrana karta do głosowania, nie podnosić frekwencji, dać wyraźnie do zrozumienia Prawu i Sprawiedliwości, że ten numer nie przejdzie. Nie dajemy się na to nabrać. Nie chcemy takiego deptania tak ważnego narzędzia, jakim jest referendum i mieszania go z procesem wyborczym tylko i wyłącznie po to, żeby dodać sobie dodatkowe punkciki i w jakimś histerycznym akcie po prostu próbować wpłynąć jeszcze na Polki i Polaków, żeby ewentualnie postawili głos po waszej stronie. Ludzie nie chcą stawiać głosu po waszej stronie. Chcą, żeby ten rząd po 15 października się zmienił. I tego dotyczy najważniejsze głosowanie 15 października.
No i to jest właśnie podejście opozycji do demokracji, podejście opozycji do ważnych dla Polaków
to
spraw.
To wydepczecie demokrację. Robicie sobie
podkreślę,
po
dla ważnych dla Polaków spraw, ponieważ wobec wszystkich tych czterech pytań referendalnych Polacy w ogromnej większości chcą się wypowiedzieć. I
to
najlepiej,
po co pytacie, najlepiej, jak wiecie?
No, bo, no właśnie,
no
dlatego...
Ale nie, wiedzę, nie. Wszyscy są...
Szanowna pani, bo żeby nie można było więcej
łudzić
i mylić oczu Polakom, wyciągając karty, nie głosując, a potem przepychając na polecenie Brukseli czy Berlina tematy, które mają być zrobione nad Wisłą.
Ale szanowna pani, że wiemy doskonale, że Polski nie będzie referendum, ponieważ żaden przymus relokacyjny, mamy na to dokumenty. Robert Biedroń wnioskował w Brukseli o pokazanie dokumentów i mamy na dokumenty, że żaden przymusowa relokacja nie będzie dotyczyła.
Pani, że jak tylko dojdzie do władzy, to od razu przymus będzie.
Pan jest jakimś
przymus
po prostu
będzie
u nas. Może pan
no ale pani robi dokładnie to samo.
Nie, ja mówię, jak wygląda sytuacja
jednak,
i jakie dokumenty posiadamy,
ja,
i wy też je macie.
Jak
i doskonale wiecie, że nie ma żadnego
nie mówimy
przymusu
żeby
relokacji
żeby szargali demokrację,
nie ma,
żeby nie brali kart do głosowania, a wasi,
tak,
wasi,
się
a wasi politycy wręcz namawiają do przestępstwa, przez darcie tych kart. Tak? Jaki to jest szacunek do demokracji?
Dobrze, drodzy państwo, Jacek Szaran...
O co wy pytacie kogokolwiek, o coś, jak wy wszystko wiecie, co będzie jutro, za
Jacek Szaran wspomniał o referendum z września 2015 roku, kiedy Bronisław Komorowski ogłosił referendum między pierwszą a drugą turą wyborów. I to było w porządku, Jacek Szaran?
Nie, to nie było w porządku.
No właśnie, to jest właśnie pokazanie chociażby jak Platforma Obywatelska i Lewica, bo tutaj pani Górska jest przedstawicielem Lewicy.
8%, niecałe 8%.
Jak podchodzą,
i tak skończy się z PiS-em.
Jak podchodzą do demokracji. Jesteście partiami antydemokratycznymi. Prawo i Sprawiedliwość, jak w 15 roku wygrało wybory i jeszcze nie było rządu pani premier Beaty Szydło, a wy już utworzyliście Komitet Obrony Demokracji, gdzie nawet nie zdążyła się władza wykonawcza
ukonstytuować,
aby móc cokolwiek działać po wygranych wyborach w 15 roku. Wszystko, co robi Prawo i Sprawiedliwość, staracie się hejtować, staracie się tutaj sprowadzać do punktu takiego,
prawdę,
że Prawo i Sprawiedliwość łamie demokrację. To wy łamiecie od 8 lat demokrację. To wy od 8 lat.
Próbujecie konstytucyjne.
Ale to nie rządy Prawa i Sprawiedliwości suwerennej Polski.
Podstawy państwa polskiego w postaci władzy uchwałodawczej i wykonawczej. To wy od 8 lat zabraniacie Prawo i Sprawiedliwości prowadzenia swojego programu. I robicie wszystko, aby do tego nie dopuścić. I wy za to odpowiadacie. I dzięki chociażby temu, że Prawo i Sprawiedliwość jest silnym ugrupowaniem, silną partią, udaje się przez te 8 lat, udaje się wprowadzać program, który przedstawiliśmy w 15 roku, w 19 roku, gdzie wygraliśmy wybory prezydenckie dwukrotnie, gdzie Polacy nam wielokrotnie nam zaufali i 15 października liczę na to, że Polacy nam również zaufają, bo rozmawiam również chociażby z osobami, które głosują na Platformę Obywatelską, z moimi przyjaciółmi, którzy mówią wprost, że nie pójdą na wybory, bo to, co wy robicie przez 8...
Obywatelskiej, ja tego głośno nie mówiła, szczerze mówiąc.
Bo to jest
pani Anno, proszę.
Nawet na korytarzach.
Którzy mówią wprost, że wy nie jesteście w stanie przez 8 lat nawet zorganizować się jako opozycja, aby przedstawić wizję Polski. Dla waszą jedyną wizją jest wasalizacja Polski pod jurysdykcją Berlina i Brukseli.
Opozycja jest tak pewna swego, że chętnie zaproszę panią Annę na wieczór wyborczy w Radiu Gdańsk 15 października, zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów. Zobaczymy.
Bardzo
czy...
dziękuję. Nie wiem, czy będę prawdopodobnie spędzała z moimi wyborcami ten wieczór, ale oczywiście zastanawiam się.
To będziemy się łączyć telefonicznie. Dobrze, drodzy państwo, to jeszcze na koniec chciałbym naszej audycji porozmawiać merytorycznie, bo takie przekrzykiwanie się naprawdę niewiele wyborcom da. Jak ważne są propozycje związane z regionem, z którego państwo startujecie, dla was i dla potencjalnych wyborców? Jerzy Borowczyk.
No oczywiście trochę Gdańsk, nie trochę, bardzo dużo zubożał przez rządy PiS-u.
A może przez rządy Aleksandry Drukiewicz.
Nie było żadnych inwestycji. Przez rządy PiSu zniknęła Stocznia Gdańska, dlatego że Jaworski, poseł PiSu, sprzedał ją oligarsze z Donbasu. Ja odbudowałem Wydział K3, Zakład Nowych Budów. Za Platformy zrobiliśmy tam 48 jednostek.
Panie pośle, pytam
i możecie
o przyszłość,
państwo
nie o przeszłość.
To
o przyszłość pytam.
PiS to zlikwidował i sprzedał komu? Duńczykom. Możecie sprawdzić przy Marynarki Polskiej. I to są właśnie tacy patrioci. Odebrać Polsce, a sprzedać Duńczykom. I tak się to też stało. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje, no to oczywiście przy tym rządzie to za bardzo nie możemy liczyć na jakieś inwestycje większe.
2 miliardy złotych.
No to możecie mówić i 10 miliardów, bo tych inwestycji w ogóle nie widać przez 8 lat.
Oprócz tego 30 milionów musiała oddać,
który nikomu nie jest potrzebny. I jak sami wiecie, jeszcze trzeba dużo, dużo pieniędzy, żeby on w ogóle działał. Dzisiaj tylko żaglówki tam pływają i pogłębiarka, która najczęściej przepływa przez ten przekop. Ale oczywiście inwestycje w Gdańsku byłyby potrzebne. Za naszych rządów zrobiliśmy dużo inwestycji, zrobiliśmy euro, zrobiliśmy tunel pod Martwą Wisłą, który wszystkim służy.
I oddaliście publiczną autostradę w prywatne ręce.
Ale pan poseł wspomniał o przekopie Mierzei Wiślanej lekko tak sarkastycznie, a Donald Tusk kilka dni temu stwierdził, że już w 2014 roku planowany był przekop Mierzei przez właśnie rząd PO-PSL.
I już odpowiadam panu redaktorowi, nie przez rząd, nie przez Donalda Tuska, tylko przez Elę Gelert, kandydowała na prezydenta Elbląga i ona jeszcze ta łopata, nie wiem czy jeszcze tam stoi, bo ona zrobiła taki pomnik, że trzeba ten przekopać. I oczywiście
Urząd
Morski w Gdyni,
miał to, ten przekop
Urząd
wykonać,
Morski
tak?
w Gdyni policzył i powiedział, pan dyrektor Kulikowski był wtedy dyrektorem, i powiedzieli, że to się w żaden sposób nie opłaca, że to trzeba lat, żeby to się wróciła ta inwestycja.
Bo Platforma Obywatelska.
I oczywiście przyszedł PiS
i to zrealizował.
Kulikowski został wyrzucony, a i została pani Stelma, która wtedy, pamiętam jak mówiła, że to jest nieopłacalna inwestycja, ale pod naporem PiSu, decyzji politycznej, wtedy była przy tym i realizowała ten pomysł tego przekopu. Po tym przekopie zostały tylko rozjeżdżone drogi i protesty, że tak powiem, mieszkańców Krynicy Morskiej, bo przez całe lato trudno było do tej Krynicy dojechać. I jak widzimy, dzisiaj tam chyba 4 czy 5
Rosjanie też protestowali.
Przepłynęła. To nic nie daje dla bezpieczeństwa i dobrze o tym wiecie, że rakiety nam spadają na głowę pod Bydgoszczą i na Podbeskidziu. I takie jest wasze bezpieczeństwo.
Dobrze, to te sprawy regionalne spytam Aleksandra Jankowskiego. Jak to jest ważne?
Znaczy, no szanowni państwo, przede wszystkim inwestycja w region to jest inwestycja w całą naszą ojczyznę i porównując sobie chociażby dane 8-latek, bo tu mówimy o 8-latkach, no to spójrzmy na województwo pomorskie. Mamy wzrost PKB za platformy, to było od 306 tysięcy złotych brutto na głowę do 404 tysięcy, teraz jest 64 tysiące. Mamy o 20% zwiększone zatrudnienie, 13% więcej zakładów przetwórczych, mamy 1400 kilometrów dróg powiatowych gminnych więcej, mamy 1350 kilometrów sieci wodociągowej więcej, 48 tysięcy przyłączeń wodociągowych więcej. No to jest proste. No i mamy mniejsze bezrobocie. Jak wy oddawaliście władzę, w średnio na Pomorzu było 9%, teraz jest poniżej 5%.
Jacek Szarek.
Nie wiem skąd.
Przede wszystkim z GUS-u właśnie, tutaj, którego pan dzisiaj cytował.
Przede wszystkim jest to zasługa chociażby zrównoważonego rozwoju, który w 15 roku wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. Odrzucona została dotychczasowa polityka polaryzacyjno-dyfuzyjna, która wspomagała wielkie aglomeracje. Zauważona została Polska lokalna, chociażby zachodnia część naszego województwa, która jest mi bardzo bliska, gdzie była jedną wielką białą plamą na komunikacyjnej mapie Polski. Rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął realizację wielu ważnych inwestycji, które służą chociażby droga S6, już mamy pierwszą część w postaci trasy kaszubskiej, zaraz będą kolejne etapy tej drogi szybkiego ruchu realizowane. Zostanie połączony drogą szybkiego ruchu Gdańsk ze Szczecinem, czyli całe Pomorze zostanie połączone drogą. To wszystko jest realizowane za rządów Prawa i Sprawiedliwości, już nie wspominając o innych inwestycjach, które są realizowane przez samorządy. Budżety chociażby samorządów biją rekordy, one z roku na rok są coraz wyższe. Te budżety inwestycyjne są bardzo, bardzo znaczne, i tutaj samorządy mogą liczyć na wsparcie chociażby ze środków rządowych na realizację kluczowych inwestycji w
każdy powiat po 120 milionów.
To jeszcze na koniec, Anna Górska, o tych regionalnych sprawach, jak one są ważne dla wyborców?
Myślę, że one są bardzo ważne. Ja, będąc właściwie już chyba, nie wiem, 8 tydzień cały czas w okręgu, słyszę non-stop o różnych rzeczach, które no, potrzeba załatwić z poziomu parlamentu.
Jakich na przykład?
To jest na przykład kolej. To jest na przykład kolej dobytowa, która nie została wybudowana. To jest na przykład elektryfikacja linii do Kościerzyny z Gdyni, która miała być wykonana do końca tego roku zgodnie z umową z marszałkiem województwa i PKP PLK nie wykonało tej elektryfikacji. To jest pociąg w Sierakowicach, to jest więcej połączeń do Chojnic, Człuchowa, czyli do najdalszych krańców naszego województwa. To wszystko nie zostało wykonane, ponieważ PKP PLK ma źle ustawione priorytety i nie inwestuje w linie lokalne. A to jest niezbędne dla dalszego rozwoju naszych tutaj pomorskich powiatów. Właśnie między innymi w moim okręgu. No, sytuacja, w której do Bytowa nie dojeżdża żaden pociąg pasażerski, żaden pociąg osobowy, jest sytuacją po prostu skrajnie dziwną i którą należy...
Ale ktoś te pociągi zlikwidował.
Tak, te pociągi zostały zlikwidowane w latach 90. w okresie transformacji. Właśnie. Ta linia została zamknięta w 93 roku. Nie sądzę, że wtedy był premierem Donald Tusk. Czy nie rządziła wtedy Lewica.
Nie rządziła wtedy Lewica.
Nie zmienia to faktu, że zwodzi się samorządowców i nie uruchamia się tych linii. PKP PLK mówi wprost, że nie interesuje ich inwestowanie i modernizowanie tych linii. Linie do Bytowa, z Bytowa do Lipusza i dalej z Lipusza do Kościerzyny są wpisane na 364 miejscu listy rezerwowej Krajowego Planu Kolejowego. To jest niepoważne traktowanie. Kolejna ważna rzecz to są chociażby szpitale i brak specjalistów w miastach powiatowych. Ludzie skarżą się na to, że nie ma lekarzy, że zamykane są oddziały. W miastku nie można pójść do kardiologa. W Bytowie zamknięta porodówka. W Kartuzach zamknięta porodówka. Między innymi przez brak lekarzy specjalistów, brak lekarzy neonatologów. 8 lat to był naprawdę czas na to, żeby dobrze zarządzić kształceniem lekarzy, żeby dobrze zarządzić siecią szpitali, żeby ludziom w miastach powiatowych żyło się łatwiej. Zrobimy to w nowym parlamencie.
Musimy, drodzy państwo, postawić kropkę, bo już czas nam się kończy. Anna Górska, Nowa Lewica, Jerzy Borowczak, dziękuję Koalicja bardzo. Obywatelska, Jacek Szaran, Prawo i Sprawiedliwość i Aleksander Jankowski, Suwerenna Polska. To
dziękuję, byli
moi goście. Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia za tydzień w ostatnim przed wyborami śniadaniu polityków w Radiu Gdańsk.